Anuluj dług. Tomasz Parol z nami jak zwykle, jeszcze żywy, jeszcze chodzący. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Nie boisz się po tych poprzybijanych oponach, że eskalacja może nastąpić Twoich fanów?
Nie, no ja myślę, że firmy windykacyjne teraz mają swoje kłopoty, zwłaszcza ci duzi operatorzy funduszy sekurytyzacyjnych, tacy jak GetBack. Uh-huh. Oni mają teraz swoje własne kłopoty i ja nie jestem na pierwszej linii wojska strzału. Na które muszą wystawiać swoje chówce.
Ale przez ciebie oni tracą pieniądze, bo odzyskujesz dla ludzi kasę z pozoru już zamkniętych spraw, czyli nie tylko od windykatorów, ale przyszedł komornik, licytował chałupy, a to można odzyskać.
Można, i my to robimy.
A nie wszyscy o tym wiedzą. Ale ja mam pytanie jeszcze GetBack, o którym mówiłeś. W związku z tym, że wczoraj w telewizorni oglądałem, jak to kolejne osoby zainteresowane zostały zaproszone na wikt i opierunek na koszt państwa do czasu wyjaśnienia sprawy, czyli po prostu zostały aresztowane, to tam powiedziano w telewizji, że GetBack było bardzo blisko, a przynajmniej zarząd był bardzo blisko związany z panem Leszkiem Czarneckim, z Getin Banku, między innymi Getin Bank, czy Noble i tak dalej, on tam tych banków ma całe mnóstwo, ale powiedziano też w innej telewizji, że GetBack upadło, dlatego że był układ. Jedną z tych osób aresztowanych jest szef biura maklerskiego, czyli proceder był taki, że ludzie, którzy mieli grubą kasę, dostawali informacje pod tytułem: słuchajcie, tutaj mamy fajną ofertę, powstaje taka firma i tutaj trzeba to kupić, jest to wiarygodna firma i w ten sposób ludzie miliony tam pakowali.
Ja myślę, że to było troszeczkę inaczej jednak, to znaczy ci ludzie po prostu byli wkręcani.
Trzeba pamiętać,
znaczy zacznijmy od pana Leszka Czarneckiego. Rzeczywiście GetBack był to projekt banku Getin, czyli pana Leszka Czarneckiego. Trzeba zauważyć, że wszystkie fundusze sekurytyzacyjne, ich geneza i większości firm windykacyjnych, one zostały założone przez banki. Banki nie mogą robić pewnych rzeczy, bo im na to nie pozwala prawo bankowe. Natomiast mogą sobie założyć taki fundusz, mogą sobie założyć taką firmę i ta firma odwala za nich czarną robotę. I to był jakby ten początek. Natomiast jeżeli chodzi o ten cały układ, ja powiem tak, ja się tam niczemu nie będę dziwił, dlatego że jeżeli ktoś cały swój model biznesowy, a tak jest w przypadku firm windykacyjnych, trzeba to sobie jasno powiedzieć, wszystkie firmy windykacyjne, które działają w oparciu o tak zwaną sekurytyzację, czyli cesję wierzytelności, wszystkie opierają swój model biznesowy na oszukiwaniu ludzi. Jeżeli ktoś opiera swój model biznesowy na oszukiwaniu ludzi, na ich nękaniu, na dręczeniu, na doprowadzaniu do niekorzystnego rozporządzania własnym majątkiem na podstawie bardzo ułomnych dokumentów, do tego jeszcze wrócimy przy tym odzyskiwaniu tego majątku zlicytowanego, to jeżeli ktoś w ten sposób opiera, to on nie ma żadnych oporów, jeżeli jego model biznesowy polega na tym, żeby innych oszukiwać, wprowadzać w błąd, działać podstępnie, to nie będzie miał żadnych oporów, żeby pasożytować na tej samej firmie, która tym majątkiem dysponuje. I dokładnie tutaj zorganizowano taki układ.
No, no właśnie, dlatego że tam wyjaśniono to w ten sposób, że GetBack zleciło domowi maklerskiemu sprzedaż obligacji, i dlatego ten szef domu maklerskiego jest w puszce teraz, tylko że z tych pozyskanych pieniędzy z obligacji wykupiono wierzytelności, między innymi właśnie od takich banków jak Getin Bank, i powodem upadku, bardzo szybkiego upadku, gwałtownego upadku GetBack, czyli tak jakby to było planowo zrobione.
Tam był Getin, tam był Idea Bank.
Tak. Takie banki związane prawdopodobnie z panem Czarneckim, tak to tłumaczono.
Ale nie tylko, bo to w takiej firmie wszystko jedno. No.
I teraz, tam wyjaśniono, że oni pozyskali grubo ponad 2 miliardy złotych, ale za zeszły rok strata GetBack jest 1,3 miliarda i oni przepłacali, kupując te wierzytelności, bo normalnie wierzytelności się kupuje między 1 a 20% wartości wierzytelności, a oni kupowali nawet za 30-40, czyli tak jakby to był układ.
No, absolutnie, to znaczy te wszystkie wierzytelności, powiem brutalnie, są gównowarte. Tak? Są tyle warte, że jeżeli wierzytelności firm windykacyjnych trafiają tutaj do anuluj dług, do nas, to jeszcze nigdy nie zostały przez żadną firmę windykacyjną obronione w sądzie. Nigdy nie zostały obronione.
Czyli wszystko, co oni, czym oni się zajmują...
Wszystko, co oni mają, jest tyle warte, ile zasądzi sąd bez udziału wyspecjalizowanych prawników. Pojawia się wyspecjalizowany prawnik, wszystko upada. Co to oznacza? To znaczy, że tam nic nie ma i to jest wszystko oparte na oszustwie. Na tym, że po drugiej stronie jest człowiek nieświadomy, albo po drugiej stronie jest tego człowieka w ogóle nie ma, ponieważ robi to się za jego plecami. My to wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. Z jednej strony. Z drugiej strony, jeżeli tak jest, to absolutnie rzeczą umowną jest, po jakich kosztach takie gówno się kupuje. Gówno można wycenić po kosztach gównianych, a można trochę większe. To zależy, co chce się uzyskać. Jeżeli na samym początku chce się stworzyć portfel wierzytelności, taki, żeby zacząć działać, żeby się napompować tymi oszustwami, to się kupuje jak najtaniej. Ale jeżeli potem się myśli o tym, żeby jednak trzeba, że zrobimy taki numer, że wejdziemy na giełdę papierów wartościowych i ściągniemy z rynku mnóstwo pieniędzy od ludzi, oszukamy ich, to najpierw musimy się napompować tą rzekomą wartością, a ta rzekomą wartość się pompuje w ten sposób, że się kupuje bardzo zawyżone wierzytelności po zawyżonej cenie, prawda? Bo wtedy rynek to ocenia w ten sposób, że jeżeli ta wierzytelność została kupiona powiedzmy za 10 tysięcy, to ona jest 10 tysięcy warta, ponieważ kupił za 10 tysięcy podmiot, który się od paru lat tym zawodowo zajmuje, więc jest to podmiot, który kto jak kto, ale on wiedział,
za ile go kupić
i działa na rynku, który jest przecież konkurencyjny. Więc w ten sposób to zrobiono, a potem zrobiono tak zwany miselling, czyli dokonano sprzedaży wierzytelności, sprzedaży tych obligacji po cenie zawyżonej, prawda, na bardzo wysokich prowizjach, sprzedając to zupełnie jako inny produkt, jako pewien rodzaj bezpiecznej lokaty i zgłaszając się do ludzi, którzy mieli lokaty w bankach. Na tym polegał ten numer. Ci ludzie tak naprawdę, oni nawet nie za bardzo wiedzieli, czego są udziałowcami.
Zaufali.
Oni dostali informację, że proszę bardzo, tu jest oferta, że państwa pieniądze będą bezpieczniej i na wyższy procent ulokowane. I tak to było sprzedawane.